To nie jest jedyny, powiedzmy, motor mego działania. Raczej tym motorem jest odbiorca wyimaginowany. Ten odbiorca, powiedzmy, którego ja sobie wyobrażam, i odbiorca idealny, który w rzeczywistości nie istnieje. Dla niego się maluje i...
Potrafisz opisać jego osobę?
No to ja jestem, rozumiesz, tym odbiorcą, no bo inaczej nie mogę. To znaczy człowiek, który jest ze mną absolutnie identyczny, a takiego człowieka nie ma, prawda? To znaczy jak mnie się coś uda i ja jestem z tego dumny, to ten ktoś powinien to też zauważyć. Jeżeli on tego nie zauważy, a zgoła pochwali to, co uważam za byle jakie, nie widząc tego, no to wiem, że już nie jest tym odbiorcą idealnym, który zauważył to. Potrafi mi nawet zepsuć przyjemność z tego, co namalowałem. Myślę, może to nawet nie jest takie fajne, rozumiesz, to, co zrobiłem, co mi się wydawało. Wreszcie nikt z nas tak w 100% nie jest pewien sam swego i swoich własnych, prawda, poglądów i swoich własnych tych, wiem, że wszystko jest względne. Więc jeżeli mi ktoś nagle zaczyna och i ach i mówić na temat jakiegoś trzeciorzędnego mojego obrazu, to po pewnym czasie ja myślę, może tam rzeczywiście coś jest i zaczynam coś dostrzegać, czegoś, czego poprzednio nie widziałem.
Ale idealny odbiorca, teoretyczny, duchowy, którego ironicznie nazywasz samym sobą, nie nabiera jakiejś bliżej określonej osobowości abstrakcyjnej, ale posiadającą pewien zespół cech, podaje, wytłumaczę, o co chodzi. Bo ja jak piszę swoje notatki, swoje rzeczy, to z reguły adresuję je do młodego 16-letniego chłopca. On jest moim odbiorcą, dlatego ja sobie się, oczywiście samego siebie wyrażam w tym samym. Wspominam siebie mającego 16 lat, który niczego jeszcze o życiu nie wiedział, wchodził w życie i któremu ja daję wykłady na temat życia. I jestem sobą samym, mającym 16 lat, siebie słucham i jestem chłonny i umiem zrozumieć i umiem zastosować. Więc wymyśliłem sobie o rozmówcę, z którym bez przerwy prowadzę dialog.
Nie, to ja takiego nie mam, na pewno. To nie, to jest abstrakcyjne, zupełnie nie ma jakiegoś określonego wieku, ani określonych cech, rozumiesz, fizycznych. Co więcej, jakoś zwracanie się do młodzieży nie byłoby chyba moją specjalnością. Przybieranie pozy wykładowcy także nie, chyba. Nie odczuwam potrzeby wykładu, rozumiesz, bo jestem tak niepewny swoich racji, że mógłbym się dzielić wyłącznie niepewnością. Mógłbym się zajmować demoralizacją raczej niż, proszę ciebie, budowaniem. To znaczy podważaniem czyjejś racji, na miejsce których nie potrafiłbym postawić żadnych racji własnych.
W każdym razie nie ma nikogo takiego wyimaginowanego czy konkretnego, o którego zabiegałby się względy, inaczej mówiąc pompatycznym słowem, miłość.
Nie no, w ogóle zabieganie o miłość to nie bardzo...
Miłość w sensie szerokim oczywiście, niekoniecznie
nie,
seksualnym.
Nie, chyba czegoś takiego nie ma. Chyba nie, bo ja się tak zastanawiałem, na ile można, mogły być to jakieś zmarłe osoby, tak jak mój ojciec czy coś takiego, chyba nawet nie to, bo ojcu mi się te rzeczy w ogóle nie podobały. Wiesz, co robię i w ogóle nie były ani przeciw niemu, ani dla niego robię.
Drugie pytanie z punktu D. Czy sława, jaką jest pan otoczony w Polsce, jest dla pana w jakimś stopniu potrzebna, potrzebą, powodem tworzenia, rekompensatą, satysfakcją?
Potrzebą nie jest. Może tam jakąś satysfakcją jest. Powodem tworzenia nie, bo to w moim wypadku, przy mojej psychice, to jakakolwiek sława pęta ręce raczej niż uskrzydla, rozumiesz, bo czuję się noblesu bliż, rozumiesz, zobowiązanie jakieś, żeby nie strzelić poniżej tego, czego ktoś oczekuje, więc to by mi nawet utrudniało. Sądzę, że raczej tylko rodzajem satysfakcji, aczkolwiek znowu nie tak głęboki, no ale bo ostatecznie jakiś to kraj Polska, tak między nami mówiąc, w stosunku do całego globu, a jakiś mały ten glob w stosunku do wszechświata, a jakiś prosty jest nasz ogląd wszechświata w stosunku do możliwych ilości oglądów tego wszechświata, w zależności od perspektywy, jaką przyjmiemy, także wiesz, mniej niż pyłek zawieszony, rozumiesz, w kosmosie, jak gdzieś się jakiś tam z mistrzów Zen mówił o istnieniu ludzkim, coś to jest.
Trzecie pytanie z tej serii. Czy nie uważa pan, iż sława pańska nie przyszła w tym momencie, w którym pragnie.
To się nie skończyło już tam, aby? No chyba by zaczął pukać. Tak, już się właściwie kończy, dokładnie. Także chyba możesz przestawić. Zazwyczaj to później robi tak. Już jest prawie skończone, także chyba możesz przestawić. Stadia to się nie, tak. Nie zmieści.
To już nagrywa, czy jeszcze trzeba odczekać chwilę?
Włączone,
już, tak? Więc ja powtarzam to pytanie. Trzecie z serii D. Czy nie uważa pani, że sława pańska nie przyszła w tym momencie, w którym pragnął jej pan najbardziej, że przychodzi ze strony ludzi, na których panu nie zależy, a nie ze strony tych, których uznaje, aby pan pragnął? Oczywiście chodzi o czas i o ludzi.
Wiesz, no, mój Boże, no, jeżeli idzie o zagranicę, to rzeczywiście, proszę Ciebie, nie przychodzi ze strony ludzi tych, na których by mi zależało. No to już wiemy, bo żeśmy ten temat nawet dzisiaj omawiali, że bardziej by mi zależało na oficjalnym uznaniu, a ja nie jestem uznany, to znaczy szereg malarzy, których uważam za gorszych od siebie i głupszych po prostu, jest uznanych w jakimś tam stopniu, nikt z Polaków nie jest uznany jakby wysoko, ale przynajmniej jest wymienianych przy okazji, gdy się mówi o sztuce polskiej, początkowo jest tam na bardzo podejrzanej pozycji jakiegoś tam, proszę Ciebie, faceta od zaspokajania drobnomieszczańskich upodobań, co mnie osobiście trochę dotyka, bo uważam, że właśnie wcale nie o to idzie i że wcale taki nie jestem, no ale mój Boże. No więc tu by się zmieściło właśnie ta odpowiedź na to pytanie, że mam, że zachwycają się mną i moją twórczością ludzie, których ani zachwytu nie podzielam najczęściej, gdyż nie o to chodzi w tych obrazach, co budzi ich ten. Potrafią mi niejednokrotnie nawet obrzydzić niektóre moje obrazy, no. A nie zachwycają się ci ludzie, na których opinii by mi zależały, którzy mają ten sposób myślenia w jakimś sensie zbliżony do mojego sposobu myślenia. Czyli tak mi się wydaje, jakbym, wiesz, był takim kompleks Conan Doyle'a, o, tak bym powiedział, wiesz, który pisał powieści historyczne i żeby zarabiać Sherlocki Holmesy i przeszedł do historii jako producent Sherlocka Holmesów. Poza tym się zajmował spirytyzmem i miał do osiągnięcia jakieś wybitne w tej dziedzinie.
Pamiętam, że kiedyś gdzieś czytałem, jak Mickiewicz podczas już swojej działalności w Paryżu przyjął u siebie jakiegoś Polaka, arystokratę, który wszedł z swoim synkiem i powiedział: popatrz, kochanie, to jest największy wieszcz polski. Na co Mickiewicz obruszył się: ja jestem bojownikiem o Polskę, a nie żadnym poetą. Podobnie zdaje się, jak Goethe zajmował się botaniką, czy tam biologią i uważał, że to jest prawdziwe dzieło, a nie jakaś tam jego poezja.
No tak, no więc być może z tym, że czasem to było właśnie bardziej dramatyczne, bo rzeczywiście przeszli niejednokrotnie do historii ludzie za rzeczy, które ich w ogóle traktowali jako swój zupełny margines, prawda? A ta ich główna działalność w ogóle nie znalazła się nigdzie.
A co do czasu? Pytanie było, czy nie przyszło ona w tym momencie, w którym już ci na niej nie zależy ta sława w Polsce.
Mój Boże, nie, chyba w tym, ja niby, wiesz, tu raz było takie, ktoś mi takie pytanie zadawał, taki pan, który zresztą już nie żyje, przeprowadzał ze mną wywiad, gdzieś mam zresztą ten wywiad nagrany, on go później publikował w radiu i on też zadał, że ja teraz przyjechałem do Warszawy, żeby zdyskontować własną sławę. Jak on uważa, jak ja mam niby to dyskontować, prawda? No, nie bardzo wiedziałem, czy w znaczeniu seksualnym, to myślę, taki jeszcze kiepski nie jestem, żebym musiał ktoś ze mną do łóżka iść dlatego, że ja maluję dobre obrazy. Myślę sobie, może by poszedł dlatego, że mu się podoba.
To uważasz, że byłoby wyższym stopniem uznania niż uznania przyjmu za dobrego malarza, tak?
No.
Sądzę, że bardzo wielu przystojnych mężczyzn myśli dokładnie odwrotnie. Chcieliby, żeby z nimi poszły panie do łóżka, dlatego że są wartościowymi, mocnymi, wewnętrznie pięknymi lub uzdolnionymi, a nie tylko dlatego, że mają gładką gębę. Ale to mniejsza z tym. Ale co z tym czasem i z tym momentem, w którym nareszcie nadeszła sława, bo w końcu tej sławy byłeś znany w kręgach, powiedzmy, ludzi, którzy się interesują malarstwem, ale takiej adhezji popularnej, jaką teraz się cieszysz, gdzie niezależnie od jakiejś tam listy rankingowej, powszechnym, popularnym przekonaniu jesteś numer jeden w Polsce, największy i taki, o którym się bez przerwy mówi. Czy twój absolutny brak zainteresowania tym wynika z tego, że to po prostu przyszło grubo za późno i ciebie to już w ogóle w tej chwili nie zbliża?
Nie, to nie dlatego. To po pierwsze, że jest to podejrzane samo w sobie, rozumiesz, gdyż znowu, wiesz, w tej hierarchii tych najlepszych, to zależy, kto tę hierarchię tworzy. Bo wreszcie według hierarchii jednych najlepszym będzie Czesław Niemen, a według hierarchii innych Witold Lutosławski. Prawda? Podobnie ze mną.
Akurat Czesław Niemen jest nie najgorszy. Był przynajmniej nie najgorszy.
No, ale akurat nie... Trudno, ja nie twierdzę, że jestem najgorszy.
W innej kategorii po prostu.
Tylko to jest kwestia kategorii. Lutosławski jest w innej kategorii niż Niemen, mimo że obaj robią muzykę. Ja jestem zapewne w innej kategorii niż Kantor, mimo że obaj się zajmujemy malarstwem, ale z punktu widzenia ludzi, którzy powiedzmy cenią Kantora, gadanie, że ja w ogóle mogę się w jakiś sposób, rozumiesz, znaleźć tutaj we wspólnym zestawieniu z Kantorem, byłoby już, rozumiesz, czymś w rodzaju policzka. Prawda? Jakiś tam Wyksiński.
To zabawne, bo ja zaraz ci zadam takie pytanie, które mogę ci już w tej chwili zdradzić.
Ja wiem, widziałem, ja to czytałem.
Tak, czytałeś przecież te pytania. Także wiesz, że cię pytałem, co myślisz o Szajnie i co tam
to. Ale to, co ja myślę, to jest znowu co innego niż to, czym oni są.
Nie, to potem.
W opinii publicznej.
Nie chciałbym na nic chodzić.
Są pewni ludzie, którzy uzyskali to, czego ja nie uzyskałem, czyli uznanie przez ośrodki Kassel, Pompidou i gdzieś indziej. I ja im nawet tego nie mam za złe, jeśli idzie o ludzi typu Kantora, rozumiesz? Aczkolwiek mam za złe, jeżeli idzie o ludzi typu, powiedzmy, który to jest ten z te cyfry pisze od 1 do
10. Opałek.
Opałka.
Opałka.
Czy opałka, rozumiesz?
Ta opałka.
Czasem mi działa na nerwy, jeżeli ktoś działa pewnym mechanizmem, rozumiesz? Niezależnie co bym mistycznego na ten temat potrafił mówić, że czyta głośno, że zapisuje to na magnetofonie, co czyta, rozumiesz? Że to, wiesz, no ten cały podtekst mistyczny, to sobie każdy z nas potrafi zrobić do swojej twórczości, styka podobno malował na kolanach, prawda? Gdy malował Chrystusa, Chrystus się do niego, jak Żydzi mówili, odezwał: ty styka, ty mnie nie namaluj na kolanach, ty nie maluj dobrze.
No, opałek to rzeczywiście jest jeden z tych cwaniackich chwytów Centrum Pompidou, zupełnie no, śmieszny. No, to, takich jest pełno w Centrum Pompidou. Ja dlatego nie rozumiem, dlaczego ty tak zabiegasz o ich sławę. Zabiegasz o tą renomę wśród ludzi, którzy naprawdę cwaniackimi numerami działają. Bo ja przecież 90 rzeczy w Centrum Pompidou, ja je widuję często, bo ja jestem zaabonowany do centrum, mam stałą kartę wejścia, ja tam chodzę często, są rzeczy bardzo fajne tam. Ale przecież 3/4 tych facetów to są właśnie grubymi nićmi szyte numery.
Ale mają klucze królestwa, rozumiesz? No na tym dowcip polega.
To nie jest takie ewidentne, bo jeżeli oni mają klucze królestwa, to do pewnych ludzi, którzy też działają na zasadzie cwaniackich numerów. A prawdziwa rzeczywistość jest obok.
To nie jest
i prawdziwa tak, publiczność
czy,
też jest
czy istnieje
obok.
Istnieje coś takiego jak prawdziwa rzeczywistość.
No, prawdziwa rzeczywistość.
Widzisz, jeden z ojców Szona, to znaczy nie znaczy, że on miał dwóch ojców w sensie biologicznym, tylko w sensie życie
duchowym.
Matrymonialnym. Mianowicie matka była dwa razy zamężna. Był właścicielem wytwórni płytowej, która istnieje zresztą do dnia dzisiejszego, która się nazywa Society of Forgotten Music. I on mówi, oni szukali wyłącznie partytur zapomnianych kompletnie, żeby je przywrócić, rozumiesz, do życia. I się okazało, że wielokrotnie to się zdarzało. Może nie w tej firmie, która do dnia dzisiejszego, jak patrzę w katalogach, istnieje dużo ilość ciekawych nagrań. Ale udaje się to ludziom takim, powiedzmy, jak Forman na przykład. Czyż o Salieri już Nikt by, proszę ciebie, nie wiedział, gdyby nie napisał ten, jak już zapomniałem się, jak się nazywa ten autor, który pisał sztukę
Mozarcie, tak?
Mozarcie tego i Forman, który nakręcił film.
I sztuka, ta sama sztuka, którą Polański, w której Polański grał i tak, stąd tak. Paryż w ten sposób zareagował.
Ale, proszę ciebie, właściwie zasługa jest po stronie Formana, bo tylko to rozlazło się na całej kulę ziemską. Sztuka się nie rozlazła. I teraz, proszę ciebie, Salieri, o którym już wszyscy zapomnieli, bo on nie istniał w katalogach muzycznych, dzisiaj ma już całą stronę, proszę ciebie, no, każdy katalog. Tak, zaczynają mówić, że to wcale nie taki zły ten Salieri, jak o nim mówiła historia i jak o nim w tej sztuce napisali.
Ale na tym się, z tego się składa historia właśnie, z rzeczy nieprzewidywalnych. Tak samo, proszę ciebie, Kaspar David Friedrich był kompletnie zapomniany i dopiero w XX wieku odgrzebanym i dzisiaj bardzo sławnym, więc z tego się składa historia. Natomiast ja nie pojmuję, skąd ty gardzisz tak głęboko publicznością szeroką, która natychmiastowo cię przyjmuje, a tak ci zależy na cwaniakach, którzy są, jak słusznie mówisz, z reguły głupsi. Zrobili gorsze studia, bo byli niezdolni. Bo nie weszli na studia medyczne. Przecież ja wiesz, kto studiuje historię sztuki. To są bałwany z reguły. Wyrażają się językiem, który cwaniacko stara się udawać uniwersyteckim. Przecież ja jestem profesorem na uniwersytecie, więc ja wiem, co to znaczy pisać naprawdę rzeczowym, uniwersyteckim, obiektywnym, zimnym, mądrym, wyważonym językiem. A co jest udawać ten język? Przecież oni udają, ja czytam ich pisma. Oni mi wysyłają te pisma. To jest naprawdę hołota. Dlaczego tak przywiązywać do tego wagę?
Bo oni mogą postawić ci tylko tą na czole
pieczątkę. Przed kim tą pieczątkę?
Przed historią sztuki.
Jaką historią sztuki? Historia sztuki to są ludzie. Jak Cioran o tobie mówi, że ty jesteś genialnym malarzem, to ma 100 kilo wagi. Podczas gdy to, co mówi głupi jakiś dureń, Zadora, czy jakiś inny mały urzędnik w centrum, nie ma żadnej wagi. Cioran, jeżeli na tobie napisał, ja go o to prosiłem, żeby chociaż w swoich pismach wspomniał twoje nazwisko, i on to zrobi. Bo on od razu mi wysłał dwie, rozumiesz, jakieś kobiety krytyki historii, z Hiszpanii, którym wysłałem katalogi tak samo od razu. On gada na prawo i lewo. To jest historia. To jest facet, który buduje XX wiek. To jest facet rozmiarów Sartra czy Lewi-Strausa, ale nie jakiś gówniarz z Centrum Pompidou czy z Guggenheima. Przecież to są drugorzędni urzędnicy.
Ja z tobą się zgadzam w 100%, tylko ja mówię, ponieważ oni mogą przybić tą pieczątkę na twoim czole...
Nie! Oni nie przybijają pieczątki! Przybija właśnie facet, który liczy się.
Dobrze, masz facetów, którzy się liczą. To ja nic przeciwko temu nie mam. Jeżeli to są faceci tego typu jak Cioran, rozumiesz, czy nie, jego nazwisko się nazywa Cioran,
bo on jest Rumunem z pochodzenia, każdy z nas wymawia źle.
Więc ja, proszę ciebie, się z tym chętnie zgadzam. Natomiast jeżeli szło mi o facetów z Pompidou, to wiem tak, ja umrę, ty umrzesz, i zanim ktokolwiek przybije pieczątkę na tych obrazach, mogą umrzeć i obrazy. I wtedy wszystko już umrze. Rozumiesz? Nie zostanie nic. Więc kupienie tych facetów to zabezpieczenie się w jakimś sensie w tym, o czym przecież mówili na samym początku naszej znajomości, że moje obrazy rozrzucone po całej kuli ziemskiej, znajdujące się u rozmaitych podejrzanych ludzi, dla których były tanim nabytkiem w sumie, staną się czymś, co ma już pieczątkę przybitą przez bałwanów z Centrum Pompidou. I jako takie będą w obiegu figurowały jako obrazy markowe, liczące się. Aż do czasu, jak je zweryfikuje historia.
O tym pierwszym nawet ruchu decyduje nie Centrum Pompidou. O tym decyduje Hotel Drouot. Wiesz, co to jest Hotel Drouot? To jest miejsce aukcyjne w Paryżu. To jest pieczątka na pierwszy etap.
Jak w Centrum Pompidou da pieczątkę, to i później zaczyna...
Jedno łączy się z drugim, ja się zgadzam. Ale jedno łączy się z drugim. Więc nie możesz powiedzieć, że świątynia jest tam, wśród tych durni z Centrum Pompidou.
Ale gdy...
Świątynia jest w Nowym Jorku, na aukcji u Sotheby's. Dałem Sotheby's twój katalog, proszę ciebie. Wynikało to z tego, że kupiła twój katalog, taka, może ci mówiłem, hrabina z Szkocji. Wielkiej klasy, piękna kobieta. I niewiele dobrego o niej powiem, bo wybrała najgorsze obrazy, jakie tylko mogła wybrać. ale ona ma wspaniały zamek. W tymto zamku chcecie urządzić wystawę, bo jej zamek jest oglądany w ciągu lata, jak to wiesz, w Szkocji bywają zamki. Twierdzi przez 90 tysięcy ludzi. Wprawdzie są to zwykli jacyś sobie oglądacze, ale niemniej wśród nich może ktoś być interesujący. I wysyłka tego obrazu do niej, jednego na razie, odbywała się przez Sotheby's, którymi okazuje się, ona jest w bardzo dobrych stosunkach, widocznie regularnie u nich kupuje. I oni tam bardzo mnie przyjmowali z atencjami, co świadczyło o tym, że w stosunku do niej są z atencjami. Przyjęli ten obraz. Ja rozmawiałem z tą panią, która przyjmowała to, o tobie, o sztuce polskiej, o ostatniej tej aukcji w Rosji. I ona poradziła mi, poprosiła o ten katalog, żebym ja go pokazał facetowi, który tą aukcję w Rosji robił, w Moskwie, rozumiesz? Jego akurat nie było, on się nazywał Baron. Tak jak baran, Baron. I ja mu zostawiłem to u niej. Jego akurat nie było. Wrócę teraz do Paryża. Dowiem się, czy do niego dotarło, co on o tym myśli w ogóle. Bo ona była pełna entuzjazmu, ale ona jest drugorzędną osobą w Sotheby's. Ona nie jest ważną. Więc im też dałem. Ważny jest na pierwszą metę rzeczywiście Pompidou. Ważny jest Guggenheim. Ale najważniejsze są pieniądze. I najważniejsze jest to, żeby zaczęto cię kupować. Jeżeli cię zaczną kupować, to wierz mi, że ci panowie z Pompidou przyjdą jak małe żaczki z przeproszeniem implicite za to, jak się zachowali. Przecież te galerie paryskie też się zachowały w sposób arogancki na początku. Ja ci opowiadałem, zresztą niewiele rzeczy ci nie opowiadam, ale one są spisane, one są. Mnie przyjmowano z najwyższą pogardą, albo w ogóle mnie nie chciano przyjąć, ale mnie przyjmowano, mówiąc, nikt nam nie pokazuje, bo my mam już co nam trzeba. Albo wreszcie, jak dali pokazać, to wyrażali najbardziej pogardliwe uwagi. Dziś, po tylu latach pracy i okazją do tego było wysłanie albumu, otrzymuję podziękowania za otrzymanie z przymiotnikami, o których tak zabiegałem na mnie. Ja już nie potrzebuję ich pomocy. Ja już nie chcę u nich wystawiać, bo ja bym na tym stracił. Ja za dużo sam zrobiłem, żeby się teraz z kimś dzielić. Ja już stoję właściwie, mam nadzieję, na własnych nogach i mogę kontynuować. Ja już się nie chcę z nimi dzielić. Ale wtedy, kiedy ja do nich przychodziłem, to oni nigdy takiego przymiotnika nie użyli. Ten wspaniały malarz, na przykład galeria, proszę ciebie, naprzeciwko Pałacu Elizyjskiego, taka galeria burżuazyjna, która sprzedaje, proszę ciebie, takich malarzy drogich. Ja nie mówię o nich nic dobrego, dlatego, bo to jest galeria, która nie robi dobrego malarstwa. Moim zdaniem to jest malarstwo łatwo sprzedajne, ale wysokiej klasy technicznej dobre malarstwo. No nie możesz plunąć na to. I ona jest w najlepszym punkcie Paryża, po prawym stronie Sekwale, tam gdzie naprawdę chodzą bogaci ludzie, w pięknych hoteli o 5 gwiazdkach, proszę ciebie. I nazywa się Galerie Minet, Place Beauvau, tuż naprzeciwko, obok Ministerstwa Sprawiedliwości i naprzeciwko Pałacu Elizyjskiego. No więc mówię ci, napisali do mnie kartkę naprawdę wzruszającą i miłą, z podziękowaniem za ten album, gratulując mi mojej wytrwałości w propagowaniu ciebie, bo oni to wiedzą od wielu lat. I używając przymiotnika, ten wspaniały malarz, który wart był tego katalogu. Więc wiesz, to są rzeczy, które się liczą, bo ci ludzie pieniądze trzymają. Oni powiedzą i ci, na których mogą wpłynąć. Ci, którzy na których mogą wpłynąć, to są ci ludzie z dło, z aukcji. I ci, którzy mogą kupić. Ja kiedyś byłem na przykład na takich, jeszcze ja robiłem różne sprawy, żeby cię pokazać. Na przykład stanąłem przed taką aukcją, rozumiesz, gdzie się była sztuka nowoczesna. I w kopertach bardzo ładnych, kredowego papieru, rozdawałem wszystkim, którzy wchodzili na tę aukcję, całe twoje dosie. Jeszcze wtedy nie miałem tego katalogu, ale były te wkładki, trzy, były te, proszę ciebie, jakieś tam te pocztówki, te dawne, błyszczące i tak dalej. Rozdawałem to, kilkaset tego rozdałem sztuk, proszę ciebie, i potem wszedłem na tę aukcję i obserwowałem tę aukcję, co ludzie, czy mają w ręku, czy na przykład ktoś wyrzucił to, jak się zna. I podsłuchałem taką rozmowę na przykład. To jest klasyczne bardzo, ale podsłuchałem rozmowę jakichś dwóch kobiet, jakiegoś faceta. I one mówią, ale to straszne jest to, ojej, jakieś to koszmar. A ten mój Beksiński to jest coś zupełnie obok. Apart, znaczy coś, to jest malarz zupełnie inny, to jest osobna strona zupełnie. To jest coś, o czym nie można w tych kategoriach rozmawiać. znowu usłyszałem coś, co wiem, że pójdzie dalej. I że znaczy, że ten facet już wiedział, co, kim ty jesteś, bo on im to wyjaśniał, one nie wiedziały. A on wiedział. Więc to jest, mówię, osobna historia zupełnie, Wyksiński. I ci ludzie na aukcjach, gdybym ja ich pod... Ja wysyłam te katalogi, ja coraz więcej zyskuję adresów i oni wszyscy w końcu dostaną w Paryżu to. Jeśli ci ludzie stworzą na aukcji wystarczającą grupę, żebym ja mógł wystawić twoje obrazy, żeby te obrazy się cenami wybroniły, to wierz mi, że te małe pchełki z Pompidou zaczną podskakiwać. I to są mechanizmy tego rodzaju, naczyń połączonych. Jeżeli tu uda ci się podnieść poziom, to ten poziom się przenosi gdzie indziej. To, że publiczność wali, rozumiesz, i było prawie chyba z 15 tysięcy ludzi na ostatniej wystawie, też się liczy, bo to dochodzi do takich facetów. Może na początku oni się śmieją i mówią mi, tak jak mi powiedział ten facet, taki wysoki urzędnik kultury, który nie cierpi twoich malarstwa, bo mówi, że to malarstwo nic nie przynosi. Ja mówię, no, to przynosi, nadal przynosi, stale będzie przynosił. Młody, tak prorzeczyłem, mówi, publiczność to kupuje obrazy na placu Montmartre. W publiczności można wszystko wtrynić, tak mi to powiedział. Nieważne, nieprawda. Pewna publiczność, stałość reakcji tej publiczności, stała ilość ludzi, te tłumy, które przychodzą, przecież wszystkie te galerie na ulicy Sekwary są puste. Tam nikogo nie ma. Przychodzą ludzie, którzy kupują obrazy. I te galerie żyją, dobrze żyją. Ale tam przychodzą, powiedzmy, kolekcjonerzy, którzy wiedzą, kto, co ich interesuje i tego faceta kupują. Na ogół, codziennie te galerie są puste. Publiczności nie ma. W galerii Galima jest tłum. Przecież myśmy mieli po 700 osób dziennie. Na ulicy, w której jest 30 galerii. Wszystkie inne były puste. 700 ludzi kołodziejczyk odliczył, rozumiesz? No to się zaczyna liczyć w Paryżu, nawet w tak wielkim mieście. Się mówi o tym, że ten facet ile razy wystawi, to tam wali tłum. Można na początku ten tłum nazywać krowami, które idą, rozumiesz, bo tam dają pić. Ale po pewnym czasie trzeba się jednak nagiąć, no trzeba jednak. I te pchły, rozumiesz, z Pompidou, jak z jednej strony będzie to trwało i nie dementowało się, latami trwało. Z drugiej strony te tłumy. Z drugiej strony, jak zaczną ludzie kupować nie tylko tutaj. Fakt, że ja sprzedałem na przykład, proszę ciebie, 12 obrazów, mówiłem ci w sumie. I fakt, że nieźle je sprzedałem, i fakt, że galerie coraz chętniej do mnie się odzywają i odpowiadają na to, co ja piszę i dziękują i używają właśnie takich słów, że tacy ludzie jak Sion, rozumiesz, czy tacy ludzie jak Giger, ty możesz go nie robić, to jest wielki malarz i ten malarz ma swoje rejonement bardzo szerokie. To stwarza świat cały i ten świat waży potem i ten świat przeważy potem. Bo on jest cięższy, większy niż świat pieczątki jakiegoś niższego urzędnika z centrum. Także wiesz, cała przyszłość do nas należy. Wracam do moich pytań. Pytanie... bo to było nie koniec.
Czekaj, do wstępu wyskoczę, zaraz będę...
Dobra. To pytanie miało dalszy swój ciąg i wprawdzie ty odpowiedziałeś na wszystko, ale ja to pytanie chciałbym dokończyć.
że przychodzi ze strony ludzi, na których Panu nie zależy, a nie ze strony tych, na których uznanie Pan pragnął, że dziś już niewielkie ma dla Pana znaczenie ta sława czy uznanie. I o żadną miłość, ani ludzkie uznanie dla Pańskiej twórczości Pan nie myśli ubiegać, bo wszystko to przyszło za późno, cena była zbyt wygórowana, a na koniec ci, których serca chciał Pan podbić, i tak pozostali obcy lub niechętni.
Trudno powiedzieć, że ja miałem zamiar jakieś określone serca podbijać na początku, także ja nie mogę się narzekać na niechęć, powiedzmy, w otoczeniu najbliższym, to znaczy przyjaciół tutaj, tych ludzi, którzy byli kibicami. Ja bym powiedział raczej, że przeceniają to, co robię. Przynajmniej obecnie mam takie zdanie. To znaczy, że jakby oceniają to za wysoko. Ja właściwie nie widzę w tych obrazach aż takich. Jeżeli widzę jakieś swoje osiągnięcia, to one jakby w innej płaszczyźnie niż odpowiedź, proszę ciebie, która, czy respons, czy jakby to powiedzieć, od strony, prawda, PT odbiorców, przyjaciół i tak dalej, którzy... Myślę sobie, czy ja bym był taki dobry w rzeczywistości, jak to, co na mój temat myślą, bo chciałem być w ogóle najlepszy ze wszystkich, jak zaczynałem, no ale, jak mówię, wiek oraz kolejne, powiedzmy, przystosowywania się do rzeczywistości, widzenia się na tle wszystkiego, co było, wykazują człowiekowi jego prawdziwe proporcje, prawda, i prawdziwy wymiar, który na końcu nie okazuje się taki imponujący, jakby się na początku pragnęło, prawda, osiągnąć. No i to chyba jest problem ten zasadniczy.
Tak, nie masz goryczy człowieka, który doszedł do sławy wtedy, kiedy tyle się o nią bił i tyle rzeczy chciał i tylu ludzi ważnych dla niego chciał, powiedzmy, uzyskać, a przyszło to właściwie od ludzi, którzy absolutnie się nie liczą dla niego, a ci najważniejsi i tak go nie chcą, i przyszło to grubo za późno, i to wszystko się już w ogóle nie liczy, i to w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
Na sławie mi w tym sensie nie zależało. Sława może przyjść, proszę ciebie, na pół roku przed śmiercią, i to nie ma specjalnie znaczenia, wiesz, nawet może powiedzieć, że jest lepsze, bo sława, która przychodzi za wcześnie, stawia sytuację stresową, czyli konieczności, proszę ciebie, utrzymania tego ciężaru sławy przez ileś tam lat następnych, co można powiedzieć, że sytuacja, w której się dochodzi stosunkowo późno, jest sytuacją komfortową w jakimś sensie, bo stale ma się coś przed sobą, do czego jeszcze można dążyć. Na to bym absolutnie nie narzekał. Jakiś tam element rozgoryczenia może się pojawiać w momencie, kiedy widzę no nie oszamiające kariery, ale w każdym razie lepsze od moich, które robią faceci, których uważam za buców głupich, rozumiesz, którzy akurat nie wypływają na zasadzie jakiegoś pomysłu czy czegoś innego. Chociaż i tu nie mam takiej stuprocentowej pewności, ale raczej tu jest jakby element tego, myślę sobie, no do jasnej cholery. No. Ale to też nie jest takie znowu specjalnie silne. Natomiast myślę, że mi na zdobyciu kogoś specjalnie zależało, że zależałoby na wierzchołku świata. No niewątpliwie, że wolałbym być znany tak jak Ronald Reagan. No kto by chciał być tak znany?
Reagan będzie znany przez następnych 5 lat. Potem przyjdzie, rozumiesz, inny twardy man amerykański i go zgasi. No, nie wydaje mi się, że porównanie było właściwe. To
no może
nie
właściwe, nawet może o jakiegoś innego malarza, który był znany. No powiedzmy, Picasso był najbardziej znanym, nie wiem czy akurat nie zasłużenie, ale najbardziej znanym malarzem świata, prawda, w XX wieku. No. Więc jest to tak, że nawet głupek kompletny, nawet babka do Robinsona, która tam mieszka, zapewne wie, że istnieje, że coś Picasso to nie będzie dla nich hasło całkowicie obce. Chociaż Salvador Dali, to już wiem, jak robili tu wystawę grafik Salvadora Dali, to pytali na ulicy, telewizja pokazała taka migawka, kto to jest Salvador, kto to jest, my jesteśmy z Radomia. Co ci powiedziałeś?
Ten obraz Picassa, ja ci mówiłem, z okresu różowego, malowany na niebiesko. Ten pajac z tym chłopcem.
No poszedł za ciężkie pieniądze.
Straszne, największe pieniądze dwudziestowiecznego malarza. Bo Van Goghi poszły drożej, ale to były dawniejsze. Ale to mniejsze z tym. Dobra, to mam odpowiedź. Teraz punkt E. Trzy naczelne tematy zdają się przeplatać w całej pańskiej twórczości, choć ze zmiennymi natężeniami. Seks, mistycyzm, cierpienie. Pierwsze, a propos seksu. O ile łatwym do zrozumienia jest, iż w twórczości młodych artystów wszechobecny jest seks, o tyle u pana, kiedy oczywiście byłeś młody, był on często połączony z okrucieństwem, upokorzeniem, znęcaniem się. Czy cierpiał pan na tego typu dewiacje seksualne, primo? Lub przynajmniej, czy miał pan wewnętrzne spaczenia, o których dziś już, jako starszy człowiek, może pan swobodnie mówić?
Boże, ja mam dzisiaj jakby mniejszą swobodę mówienia jako starszy człowiek na te tematy, niż miałem jako młodszy. Nawet musiałem ostatnio, ponieważ Banach wystrzelił ostatnio, że on właśnie zamierza pisać cykl artykułów, zamierzam zacząć mocno od ciebie i Franka Starowiejskiego, powiedział. Więc wiedząc, że ja do Banacha rozmaite wypracowania pisałem na jego pytania, które mnie pytał, jak na przykład jaki kształt piersi najbardziej lubię, albo coś podobnego, a ja serio i rzeczowo, myśląc, że mu rzeczywiście zależy na jakichś informacjach, udzielałem informacji, myślę, Jezus Maria, on teraz wypisze jakiś erotologiczny artykuł na ten temat, a ja się czuję już teraz dosyć skrępowany tymi sprawami, które dawniej mnie jakby nie peszyły i mogłem mówić nawet w przytomności kamery telewizyjnej. Więc nie wiem, czy mi będzie dzisiaj łatwiej niż kiedyś. Dzisiaj chciałbym uchodzić najogólniej za istotę, która nigdy nie miała seksu przy ciebie, ani rzeczy z tym związanych, czcigodnego starca, który przy ciebie był zawsze jakby obok tych spraw i nie odczuwał, nie miał pomysłów seksualnych, bo mnie to straszliwie dzisiaj peszy. Mhm. Oczywiście, że miałem skłonności sadomasochistyczne, które widać w moich prawda, obrazach, ale one nie były praktykowane. No, trudno, jeżeli się ma skłonności do bycia dekapitowanym, przećwiczyć to sobie, proszę ciebie, na modelu, bo by się już nie miało możliwości, proszę ciebie, odczucia satysfakcji, więc były to rzeczy, które w jakimś tam sensie pojawiały się, prawda, na rysunkach, natomiast w praktyce ja żyłem, jak Bóg przykazał, prawda, nie stosując nigdy nawet, powiedzmy, w sensie teatru, zabaw tego typu, które zresztą w Polsce gdzieś indziej podobno są wyspecjalizowane domy publiczne, ale tym niemniej ja sądzę, że pewne wyobrażenia nie mogą przejść dla ludzi o dużym wyczuwaniu na komizm, nie mogą przejść próby przeciw rzeczywistości. Sądzę, że urzeczywistnienie moich pomysłów stałoby się niesłychanie śmieszne dla mnie samego już w trakcie realizacji i zepsułoby mi całkowicie przyjemność czerpaną z tego, więc jakikolwiek teatrum na ten temat było w ogóle nie do przyjęcia. To było możliwe wyłącznie w formie jakichś tam rzeczy zakamuflowanych w rysunkach, ewentualnie w wyobrażeniach, marzeniach i tak dalej, i tak dalej. Co zresztą trudno mówić, to nazywać dewiacją ze względu na to, że w ogóle cóż jest normą dla człowieka. Psychiatria nie jest taka skłonna, uważa właściwie, że...
Normą jest po Bożemu.
Właśnie, że jakbyś przeczytał psychiatrię, to byś się dowiedział, że właściwie możemy mówić o czystej dewiacji tylko w wypadku stosunków ze zmarłymi oraz pożerania zwłok, rozumiesz? Te dwie rzeczy, te dwa, że ciebie te psychiatria skłonna byłaby uważać za dewiację, niczego innego za dewiację nie uważa, gdyż jesteśmy traktowani za mutantów. Jako mutanci mamy szeroki wachlarz, który, proszę ciebie, sposobów reagowania seksualnego, inaczej musimy stanąć na pozycji, powiedzmy, kościoła, który nie uznaje niczego innego poza, prawda, prokreacją.
I stosunku mężczyzny leżącego na kobiecie?
Właśnie to nie wiem, czy Kościół się jakoś wypowiadał dokładnie, czy jak ten mężczyzna ma leżeć, czy Kościół, bo tu zaś ojcowie Kościoła nie mieli dokładnie wyobrażenia, bo naturalnym sposobem było jednak od tyłu. Prawda, tak, wszystkie zwierzęta ssaki robią. Widziałem, że to już jest dewiacja.
A dlaczego w tych twoich rysunkach, jeżeli mówimy już o seksie, pojawia się bardzo często dwa motywy, które mnie szczególnie w związku z seksem interesują. Raz małego dziecka, patrzącego w pochwę ogromnej kobiety z rozkraczonymi nogami, a drugi motyw kobiety ćwiczącej szpicrutą małe dziecko.
A to nie moje dziecko.
To ma, powiedzmy, mała postać.
Zdegradowana postać męska w tym wypadku, więc potrzeby masochistyczne. Ja jestem niestety dosyć duży, wobec tego miałem trudności do ciebie z znalezieniem pani odpowiednio dużej urządzenia, która byłaby w stosunku do mnie we właściwych proporcjach. Wobec tego na rysunku sobie można wszelkie rzeczy poprzestawiać. Wiem, że zainteresowane panie, mogąc zrozumieć Schulza, który był podobno niewielkiego wzrostu i jego skłonności masochistyczne i chcąc
oferować
własne usługi, prawda, na ten temat nieustannie podkreślałem, że jestem właściwie dość słusznego wzrostu i jak ja sobie to wyobrażam. No po prostu w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby to nie wyglądało śmiesznie. W ogóle sobie nie wyobrażam. Te rzeczy są wyłącznie w sferze, proszę ciebie, powiedzmy, rzeczy niewyobrażalnych. Dokładnie, ja sądzę, że nawet na filmach porno już to rzeczy wyglądają śmiesznie. One są po prostu niedopasowane do powiedzmy praktyki ludzkiej.
Ale co, to o której rzeczy?
Wszelkie praktyki sadomasochistyczne. One są dopasowane doskonale do wyobrażeń. Oczywiście, że o jakichś skrajnych, proszę ciebie, sadystów, którzy tam ćwiartują ludzi czy coś takiego, być może, że osiągają stany praktyki, ale muszą się wiązać jednak już chyba z jakimiś odchyleniami z gatunku schizofrenii paranoidalnej czy coś takiego, z impotencją przypuszczalnie i z możliwością zaspokojenia się seksualnego wyłącznie przy pomocy ćwiartowania z osób, czy coś takiego. Wiesz, bo wątpię, że u normalnych ludzi, przeciętnych, wychodziło to poza jakieś wyobrażenia.
Ale nie, to na pewno jest tak, rzeczywiście jest tak. Ale dlaczego ty siebie samego zawsze przedstawiał w formie zmniejszonego człowieka w stosunku do tej ogromnej kobiety z rozkraczonymi nogami? Już pomijam to ćwiczenie szpicrutą.
No nie wiem, no chyba, żeby się w jakiś
taki sposób... jestem malutki, chciałbym się do ciebie przytulić.
Nie, no żeby Stolbanach nieustannie uważał, że właśnie ja chęć, proszę ciebie, sadzenia nosa w genitalia, proszę ciebie, zabudowuję rozmaitymi, prawda, pseudohistoriami. Banach w ogóle niewrażliwy na skłonności sadomasochistyczne, natomiast Banach właśnie niesłychanie lubiał chyba... proszę ciebie, no, zajmować się samymi genitaliami strony przeciwnej. To nieustannie mnie usiłował wcisnąć, chociaż u mnie to miało jakby drugorzędne znaczenie właśnie w stosunku do powiedzmy dominacji strony przeciwnej. Ale ja mówię, ja sobie zdałem z tego sprawę stosunkowo późno. No chyba, proszę ciebie, miałem już blisko 40 lat, i w ogóle przyszło do głowy, że całe skłonności, które uważałem się za sadystę zawsze, że to można by było obrócić o 180 stopni. Nie przyszło mi to do głowy. Jak mi to przyszło do głowy, to było to genialne odkrycie, proszę ciebie, namiano na miarę, ja wiem, jajka Kolumba, prawda, że coś takiego. Znaczy wiedziałem, że coś takiego jest możliwe, ale nigdy nie próbowałem tego przeżyć jakby psychicznie. Wtedy nagle wystrzeliły te, proszę ciebie, cykle rysunków i tak dalej. Bo mnie to przyszło, że to w ogóle, tak, no właśnie, że też ja na to do tej pory nie wpadłem, że to można, że to jeszcze fajnie jest w przeciwnym kierunku, prawda.
Czyli masochistyczny.
Tak, masochistyczny, tak, bo a zresztą później jak się interesowałem psychiatrią, to się okazało, że zawsze występuje sadomasochizm jako wspólna, z tym, że zawsze jedna z tych cech dominuje. I być może, że Schulz był masochistą, który nie zdawał sobie sprawy, że jest sadystą, jakby mu to miał czas, aby nie zginął w czasie wojny, może mu to wpadło dopiero później do głowy, że właśnie o to chodziło, a nie o tamto, że się człowiek zakłamywał.
Ale to wpadnięcie do głowy prawdopodobnie łączyło się z jakąś ewolucją, w której z jednego przeszedłeś w drugi. Z sadyzmu przeszedłeś w masochizm.
Tak, ale to...
Dominacją jednej, która przeszła w dominację drugą.
Nie przypominam, w którym mnie to lśniło, rozumiem. Jaki taki rysunek zrobiłem, nagle widzę, przepieprzone, to właśnie o to szło i to mi później z głowy chyba nie wyleciało przez dobre pół roku. Tylko w kółko rozumiesz, że to właśnie ten dopiero co został uświadomiony. Po czym to wszystko przybladło, bo wszystko przybladnie po pewnym czasie. Każda rzecz przybladnie, też przybladło, no i już. Mhm.
Dobra, schodzimy z seksu. Drugi punkt, a propos mistycyzmu. Był w pańskim życiu okres silnego zainteresowania religiami wschodu. Sam pan zdaje się nazywać go u siebie okresem mistycznym, rozmowy z bóstwem, spojrzenia na istotę wyższą. tak jak tym obrazie tam.
Przedtem, żeś także mówił o mistycyzmie przy poprzednim pytaniu, do sesznych mogłem dodać, że to nie tylko u mnie w ogóle seks wiąże się z mistycyzmem. Dlaczego każda religia, jakakolwiek by ona nie była, wyciąga seks jako jakąś sprawę zasadniczą, nakazaną lub zakazaną, lub też poddaną określonym rygorom. Dlaczego? No, w jakimś sensie te rzeczy są bardzo ścisłe w związku. Nie wiem, czy potrafimy zgadnąć, skąd one się biorą, ale występują zawsze w związku. Więc to nie jest mój wynalazek jakiś specjalny, że zainteresowania mistyczne wiążą się równocześnie, prawda, z zafascynowaniem seksem.
Mnie chodziło raczej o obecny twój stan. I dalszym ciągiem tego pytania było, czy wiara w cokolwiek ponadziemskiego, w istotę lub życie czysto duchowe, w metafizyczny sens istnienia naszego, nadal są panu bliskie?
No ja chyba wierzący, to ja tak naprawdę nie byłem chyba nigdy. Wiesz, no w dzieciństwie może. Raczej jeśli cokolwiek mi zostało i to już od bardzo, bardzo dawna, to tam powiedzmy nawet nie nadzieja, tylko cień nadziei, że jednak coś jednak z tego wszystkiego będzie, ale już jest coraz bardziej.
Co znaczy coś z tego będzie?
No, że istnieje jakby jakiś inny porządek, w którym to wszystko, co przeżywamy, da się, proszę ciebie, powiedzmy, choćby wartościować. Tak to widzę jednak worek z grochem, rozumiesz, brzmi worek z grochem, w którym wszystko jest bez większego znaczenia i to tak chyba na dobrą sprawę, jeżeli wprowadza jakieś wartościowanie, to ono nie jest z punktu widzenia bóstwa, wieczności, tylko tak na użytek codzienny, utylitarny, powiedzmy, stworzona została pewna enklawa, w której obowiązują prawa, dobre, dobra, zła, celów wyższych, celów niższych, ale w sumie czegoś takiego tak naprawdę, jak mi się wydaje, nie ma. Nie ma nic. No, mam pogląd tak zwany skrajnie pesymistyczny, z cieniem nadziei, że się mylę.
Ale teraz, wiesz, mówimy, tak wracamy do tego pierwszego pytania.